I witam po przerwie w audycji Gdzie nogi poniosą, jak co tydzień w poniedziałek o godzinie 13:00, Emil Andrzej Karpiński. Dziś temat dotyczący małego pirenejskiego państwa, a mianowicie Andory. Powiedziałem już, jak duże właśnie jest to państwo i że dosyć ma ciekawą strukturę mieszkańców, ponieważ tylko 1/3 mówi po katalońsku, czyli w języku oficjalnym, no i 1/3 jest też tych właśnie andorskich katalończyków. Większość to ludność jednak napływowa. I dlaczego tak się działo, to tutaj myślę, że to możemy wysunąć na podstawie historii Andory, która zaczyna się dosyć dawno, gdyż no, początki sięgają panowania właśnie Karola Wielkiego, czyli to był 8 wiek naszej ery. Natomiast no, przez długi czas byli gdzieś tak, jakby powiedzieć, z boku historii europejskiej, światowej, jak najbardziej. Dopiero w XIII wieku uzyskali tą jakby dwupodmiotowość państwa, gdyż wcześniej Andora była przedmiotem konfliktów między Katalonią a hrabiami z Foix. Przechodziła z rąk do rąk, tak? Tutaj oczywiście mieszkali ludzie, którzy uznawali swoją odrębność, ale jakoś nigdy nie do tego stopnia, żeby w ogóle móc zawalczyć, tak? No, było ich zdecydowanie za mało. W roku 1278 na mocy układu między właśnie biskupem z Urgel oraz hrabiami Foix zostało ustanowione ich wspólne zwierzchnictwo nad Andorą. Dopiero pod koniec XVI wieku król Nawary Henryk III Bourbon został królem Francji, Henrykiem IV, i on niedużo później wydał edykt, na mocy którego właśnie scedował swe prawa do współrządzenia Andorą na francuski tron. W związku z czym sukcesorzy monarchii francuskiej stali się później przywódcami Andory. No teraz, tak jak mówiłem, jest to po prostu prezydent. Ta średniowieczna dosyć mocno struktura rządów przetrwała aż do XX wieku. Dopiero w tym wieku parlament zaczął jakoś mocniej działać, wpływać na to, co dzieje się w Andorze. XX wiek to jest też moment, w którym dochodzi w Andorze do ciekawych wydarzeń, ciekawych historii. W 1933 Francja zajęła Andorę, bo były zamieszki przed wyborami. Natomiast w 1934 pojawił się awanturnik Borys Skosyriew, drodzy państwo. Zwrócił się on do Rady Generalnej Andory, bo już taka była, i zaproponował swoją kandydaturę na, i tu uwaga, uwaga, króla Andory. I tu właśnie wychodzi bardzo taka ciekawa, ważna cecha Andorczyków. Oni się zgodzili na to, żeby Borys Skosyriew, którego w życiu nie znali, który nawet zmienia nazwiska, brzmi, że nie jest Andorczykiem, dlaczego w ogóle miałby być królem? Oni się na to zgodzili. On im przedstawił jakiś plan. Oni stwierdzili, że no dobra, to nie wykracza jakoś specjalnie poza tym, jak my tutaj sami się rządziliśmy, jak to wszystko działało, więc no kontynuuj, Borysie. Andorczycy właśnie chcą mieć spokój, chcą mieć wolność, nie chcą, żeby im jakoś specjalnie tą wolność zabierać. W związku z czym właśnie większość członków rady poparła tegoż Skosyriewa, no i on ogłosił się królem Borysem I. Proklamował tym samym niepodległość księstwa Andory, równocześnie ogłaszając wojnę przeciwko biskupowi z Urgel. To jest, drodzy państwo, też niesamowite. W tym momencie Borys I ogłosił również konstytucję księstwa. Po 2 tygodniach jednak został aresztowany przez policję hiszpańską i wydalony z kraju. Andorczycy oczywiście na pytanie, dlaczego oni na to pozwolili, powiedzieli, no co, w sumie nic się złego nie działo, więc jaki problem. W latach 36-40 w Andorze stacjonował francuski garnizon, aby przeciwdziałać wpływom hiszpańskiej wojny domowej. Mamy jeszcze kolejną bardzo fajną ciekawostkę na temat Andory, ponieważ ona pozostawała w stanie wojny z Niemcami najdłużej. Mimo iż generalnie podczas walk byli neutralni, to dopiero w 1958 ogłosiła pokój z Niemcami po pierwszej wojnie światowej. Pozostawała z nimi w formalnym stanie wojny, co zostało pominięte niestety przez traktat wersalski, także no, o takich małych państwach, jak widzicie, czasem się zapomina na arenie międzynarodowej, ale to też świadczy o tym, że Andora no raczej generalnie była właśnie na bocznym torze historii europejskiej i nic tam nie musiało się nawet takiego złego dziać. No bo w zasadzie ciężko być celem ataku, gdy no, nie ma się złóż strategicznych, do tego w ciężkim terenie. No, rozwój tego państwa w dużej mierze zależy od, nie wiem, dobrych pomysłów obywateli, od niskich podatków. Mówi się o tym czasami, że Andora no jest takim quasi rajem podatkowym. Zawsze była pozostawiona w izolacji, więc no nie ma się co dziwić, że gdzieś tam spokojnie sobie Andorczycy tam żyli. Tak jak mówiłem, do lat gdzieś 50. wtedy już ten boom na turystykę dopiero się rozpoczynał po II wojnie światowej. Wtedy właśnie do Andory wkroczył rozwój. można powiedzieć. Rozpoczęła się również modernizacja struktur politycznych. W latach 70. rozpoczęto gruntowne reformy. Stopniowo wprowadzono powszechne prawo wyborcze do tej Rady Generalnej, czyli no tak powiedzielibyśmy do parlamentu. I to nastąpiło jeszcze mimo zakazu istnienia partii politycznych. W roku 91 współksiążęta Andory wyrazili zgodę na ograniczenie swych uprawnień i uznanie suwerenności tegoż narodu. W referendum powszechnym w 93 obywatele zatwierdzili pierwszą w historii kraju konstytucję i od tego roku Andora od razu jest członkiem ONZ. Natomiast rok później, w 94, do władzy dochodzą liberałowie, którzy do teraz w zasadzie tą władzę sprawują. Warto również dodać, oprócz kwestii gospodarczych, o kwestiach militarnych. Od reformy z 34 roku armia Andory to w zasadzie kilkunastu ochotników, którzy służą w kompanii reprezentacyjnej, ale wszyscy mieszkańcy, choć przede wszystkim mężczyźni, w wieku produkcyjnym traktowani są jako rezerwiści. No czyli w sumie tak jak teraz my w Polsce, również zmieniła się, nie wiem czy Państwo wiecie, definicja rezerwisty i w zasadzie każdy, nawet z kategorią D, również jesteśmy rezerwistami. To nam zmieniła ta ostatnia ustawa o mięsie armatnim, wróć o obronie ojczyzny, w której posłowie tak siebie oczywiście z tego wykluczyli, ale sprawili, że w zasadzie każdy teraz może być rezerwistą. No ale to taki jakby off-top troszeczkę od tej Andory. Tam tak jest od, jak widzicie, bardzo dawna. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest małe państwo i obrona tak księstwa Andory jest obowiązkiem zarówno Francji, jak i Hiszpanii. Zgodnie z prawem Andory na wypadek wojny w każdym domu musi być co najmniej jeden karabin. Jeśli właściciel domu takiego nie posiada, no to dostarczy mu z zapasów państwowych takowy policja. I tu, drodzy państwo, jest w zasadzie cała historia Andory. I tu, drodzy państwo, nawet niespecjalnie tą historię skracałem. Obecnie jest to bardzo duży ośrodek turystyki narciarskiej z olbrzymim ośrodkiem właśnie Grand Envalier. Oprócz tego ośrodek Val Nord i Naturlandia, łącznie ponad 300 km tras. W 2019 roku na terytorium państwa znajdowało się niespełna 3000 obiektów noclegowych. No w księstwie ma swoją siedzibę kilkanaście muzeów, choć nie po to się tu przyjeżdża, ale i tak około 200 tysięcy osób te andorskie muzea odwiedza co roku. Najczęściej odwiedzane są te muzea Casa de Laval, Muzeum del Tabac, czyli Muzeum Tabaki oraz Muzeum Carmen Thyssen. Najważniejszym oczywiście tutaj teoretycznie zabytkiem jest ten, który jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO i tym zabytkiem jest Dolina Polodowcowa Madru Perafita Clarol. Ona obrazuje sposób korzystania z bogactw naturalnych obszarów Wysokich Pirenejów na przestrzeni tysiącleci. Jej spektakularne krajobrazy lodowcowe z urwistymi klifami, wysokimi otwartymi pastwiskami i stromymi dolinami, które są porośnięte lasami, zajmują powierzchnię około 9%, drodzy państwo, Andory. 9% Andory to jest właśnie ten zabytek. Będąc tam można prześledzić zachodzące zmiany klimatyczne, również gospodarcze i społeczne, a także utrzymywanie się pastoralizmu i surowej górskiej kultury. Obszar obejmuje liczne budowle, głównie letnie osady, pola tarasowe, kamienne drogi i pozostałości po wytopie żelaza. Także taki region przyrodniczo-kulturowy, bardzo dobrze rozwinięty. Ta dolina jest oddzielona w zasadzie górami od pozostałej części kraju. Przez wieki można było dostać się do niej jedynie pieszo, nie było warunków dla transportu kołowego. Pierwsi stali mieszkańcy pojawili się tam dopiero 750 lat temu. Powstały tam dwie niewielkie osady, łącznie tam 12 domów, które zostały zbudowane z granitu na skalnych tarasach, które tam są widoczne. Natomiast no niestety tylko ze zdjęć widziałem, nie byłem tam akurat na miejscu, zbyt krótko byłem w Andorze. Na tych tarasach wokół osiedli istniały pola, na których uprawiano pszenicę i żyto. W średniowieczu w wyżej położonych częściach uprawiano także winorośl. Wytapiano również żelazo, a latem wypasano owce. Dopiero właśnie około 50 lat temu obie osady straciły swój całoroczny charakter. Obecnie zamieszkane są jedynie w sezonie letnim. I choć istnieją techniczne możliwości, żeby doprowadzić tam drogę, to dalej nie jest ona doprowadzana, w sensie no, taka droga samochodowa. Nie ma też takich planów. Nieliczni mieszkańcy, którzy tam żyją, żyją głównie z turystyki. To jest 80-90% ich przychodów, poza tym z hodowli bydła. I drodzy państwo, jeśli chodzi o pozostałe zabytki Andory, to o tym usłyszycie po przerwie, na którą już teraz serdecznie was zapraszam.